światłowodem położonym na dnie oceanu nie możemy dotrzeć w każde miejsce na Ziemi. Natomiast jeżeli sobie zapewnimy taką sieć satelitów, na przykład satelitów geostacjonarnych, to już przy użyciu 4-5 satelitów możemy pokryć większość globu. Więc jakby satelity dają nam możliwość dotarcia do miejsc, gdzie siecią przewodową byłoby po prostu dotrzeć trudno ze względu na rozległość naszego globu. System IRIS-2, o którym teraz mówimy, to taki, powiedzmy, kolejny brakujący obecnie Europie komponent kosmiczny, który ma zapewnić to, że kontynent będzie miał dostęp do własnych zasobów, które będą napędzały zarówno gospodarkę, jak i zapewnią o bezpieczeństwie. Teraz jesteśmy w zasadzie w przełomowym momencie, bo system ma być w pełni operacyjny za kilka lat. To jest data obecnie podawana, około 2030 rok. Integratorzy już podpisali tę umowę i oni szukają, czy będą teraz szukać właśnie podwykonawców, będą szukać firm, które dostarczają technologię. Cały czas liczymy, że polskie firmy, polskie podmioty będą miały udział w tym programie.
Choć nowoczesne sieci komórkowe są już z nami od prawie 3 dekad, wciąż zdarzają się miejsca, w których nie zobaczymy na ekranie telefonu żadnej kreski oznaczającej zasięg. Wciąż mamy miejscowości, w których podpięcie do internetu o odpowiednich, uczciwych parametrach jest utrudnione albo wręcz niemożliwe. Brak łączności może być tylko irytujący, ale może być też sprawą życia lub śmierci, na przykład gdy stanie się nam coś w górach czy na innym pustkowiu. Na szczęście w ostatnich latach łączność satelitarna, wcześniej zarezerwowana głównie dla wojska albo dla instytucji rządowych, zaczyna trafiać pod strzechy. Zwykły Kowalski może dziś w markecie kupić zestaw Starlinka, a turysta wezwać pomoc, łącząc się ze swoją siecią komórkową za pośrednictwem kilku konstelacji satelitarnych. Łączność satelitarna nie zastąpi kablowej, ale odgrywa dziś coraz większą rolę. Historia komunikacji satelitarnej jest starsza niż historia sztucznych urządzeń wysyłanych na orbitę. Pierwszym satelitą komunikacyjnym był bowiem Księżyc. Amerykańska marynarka wojenna stworzyła na początku lat 50. system, w którym odbijano fale radiowe od powierzchni Srebrnego Globu. Te prace przyczyniły się do powstania niewiele później pierwszych sztucznych satelitów komunikacyjnych. Amerykański SCOR rozpoczął pracę jeszcze w 1958. W 1962 pierwszy satelita Telstar 1 rozpoczął nadawanie sygnału telewizyjnego między Stanami i Europą. Rok później geostacjonarne satelity zaczęły umieszczać na orbitach amerykańskie wojsko. W 1965 roku Intelsat 1 rozpoczął erę komunikacyjnych usług świadczonych z orbity. Od tamtej pory liczba satelitów komunikacyjnych stale rośnie, a w ostatniej dekadzie dzięki konstelacjom internetowym wręcz eksplodowała. Dzięki nowoczesnym technologiom satelity łączą się dziś nie tylko z dużymi antenami czy terminalami, ale też z naszymi telefonami komórkowymi. Łączność satelitarna, choć przesyła tylko ułamek tego, co leci kablami, w wielu miejscach jest zwyczajnie niezastąpiona, co czyni ją dziś zasobem strategicznym. Technologie kosmiczne, technologie satelitarne dla specjalistów, dla osób, które zajmują się tym, mogą się kojarzyć z wieloma różnymi dziedzinami życia, sektorami gospodarki, ale wydaje mi się, że gdybyśmy zrobili taki sondaż na ulicy, po co nam satelity, całkiem spora grupa by powiedziano po to, żeby się sprawnie komunikować. Być może równie wiele osób by mówiło o lokalizacji satelitarnej. I tak jak lokalizacja satelitarna rzeczywiście jest satelitarna, tak jednak jeśli chodzi o komunikację, to jest bardziej zniuansowane, bo to nie jest tak, że nasze rozmowy telefoniczne albo nasz cały internet przechodzi przez satelity. W gruncie rzeczy przez satelity z tych dwóch obszarów, o których powiedziałem, przychodzi stosunkowo niewiele. To w takim razie, jak ekspert słyszy hasło komunikacja satelitarna, to co konkretnie ma na myśli?
Komunikacja satelitarna to faktycznie dosyć szeroki temat. Generalnie, jeżeli mówimy o komunikacji satelitarnej, to mamy na myśli zazwyczaj o takiej sytuacji, gdzie zależy nam na przesłaniu informacji z jednego miejsca na Ziemi do satelity, a następnie z satelity do innego miejsca na Ziemi. Więc to jest taki typowy model komunikacji satelitarnej, który umożliwia podróżowanie wiadomości w jedną i w drugą stronę bardzo często. Czasem jest to komunikacja w jedną stronę, tak jak na przykład mamy w przypadku telewizji satelitarnej, gdzie to nadawca wysyła najpierw sygnał do satelity, a następnie ten sygnał trafia do odbiorców. Natomiast odbiorcy nie mogą się komunikować z nadawcą w tym kierunku.
No dobra, ale co takiego satelity mają w sobie, że są lepsze niż po prostu położony na dnie oceanu światłowód?
Przede wszystkim światłowodem położonym na dnie oceanu nie możemy dotrzeć w każde miejsce na Ziemi. Natomiast jeżeli sobie zapewnimy taką sieć satelitów, na przykład satelitów geostacjonarnych, to już przy użyciu 4-5 satelitów możemy pokryć większość globu. Więc jakby satelity dają nam możliwość dotarcia do miejsc, gdzie siecią przewodową byłoby po prostu dotrzeć trudno ze względu na rozległość naszego globu. No i jeżeli mówimy o miejscach, gdzie po prostu gęstość zaludnienia jest niewielka, albo są to miejsca jakby ekstremalne, no to tutaj ta komunikacja satelitarna się sprawdza zdecydowanie lepiej.
A w miejscach, do których możemy dotrzeć światłowodem, czy satelita jest opcją, czy satelita jest gorszym wtedy rozwiązaniem?
Co do zasady przepustowości satelitów, czyli ilość informacji, którą możemy przez nie przesyłać, jest dość mocno ograniczona. Oczywiście są takie systemy traktowane wtedy jako systemy zapasowe. Możemy mieć sytuację, gdy na przykład taki kabel czy światłowód morski ulegnie awarii. I wtedy, mając taki system satelitarny, możemy w szybkim czasie, w porównaniu do naprawy takiego kanału światłowodowego, przywrócić połączenie. No, natomiast musimy pamiętać, że ciągle te systemy satelitarne są ograniczone, jeśli chodzi o przepustowości, i taki masowy ruch, na przykład ruch internetowy czy inny ruch wymiany danych, nie może być w prosty sposób po prostu przekierowany przez takie sieci satelitarne.
Kiedy myśmy sobie w ogóle zdali sprawę z tego, tak historycznie, że satelity mogą być urządzeniami pomagającymi nam w komunikacji? Czy tak patrząc historycznie na te różne aplikacje technologii satelitarnych, czy to było na początku, na samym początku drogi?
To jest dosyć ciekawe, bo jak sobie historycznie przypomnimy, pierwszy satelita 1957 rok, a tak naprawdę satelity komunikacyjne to były jedne z pierwszych aplikacji właśnie satelitów takich użytecznych. Zaczęto w ogóle na samym początku lat 60. od satelitów, które przypominały bardziej taki balon swoją konstrukcją, które były na niskiej orbicie okołoziemskiej, natomiast one odbijały sygnał radiowy. Stacja naziemna wysyłała sygnał do takiego satelity i metalizowany balon odbijał tutaj falę.
Czyli tak bardzo pasywnie, nie tak. To, że przyjmował, przerabiał, wzmacniał cokolwiek i wysyłał, tylko po prostu był lustrem.
Dokładnie. Takie pierwsze testy, natomiast bardzo szybki rozwój elektroniki, systemów elektronicznych spowodowały to, że już kilka lat później, znowu mówimy tutaj o latach 60. ubiegłego wieku, można było rozpocząć budowę satelitów, które faktycznie przyjmują sygnał ze stacji naziemnej, odbierają go, najczęściej wzmacniają i przekazują na innej częstotliwości do odbiorcy. To było pierwsze zastosowanie, dlatego że satelity pozwalają nam pokonać krzywiznę Ziemi. Więc jeżeli mamy tutaj taką łączność punkt na powierzchni Ziemi ograniczoną do małych kilkuset kilometrów, no to satelity dają nam możliwość łączenia kontynentu.
Wspominałeś o tym, że mając na geostacjonarnej kilka, zaledwie jesteśmy w stanie pokryć dużą część globu. Czy tych orbit, na których są satelity komunikacyjne, jest więcej, czy one wszystkie są na jednej orbicie geostacjonarnej?
Tych orbit jest więcej i tutaj możemy wyróżnić właśnie orbitę geostacjonarną, ale możemy też wyróżnić...
Bo ona jest dość daleko.
Tak, to jest orbita, która jest dosyć daleko, około 35 tysięcy kilometrów nad Ziemią, więc to jest tak dla skali, to jest najdalsza orbita, którą użytkujemy, orbita ziemska. Później mamy trochę niżej średnią orbitę okołoziemską. Ona jest bardzo szeroka, jeśli chodzi o przedział taki umowny, bo ona powiedzmy zaczyna się od 2000 kilometrów, może 3 i sięga poniżej tej orbity właśnie geostacjonarnej. Natomiast później mamy orbitę niską, na której również są satelity telekomunikacyjne i teraz jest coraz więcej tych satelitów telekomunikacyjnych i to jest orbita właśnie poniżej 2000 kilometrów. Najczęściej te satelity telekomunikacyjne są umieszczane pomiędzy powiedzmy 450 a 1500 kilometrów nad powierzchnią Ziemi.
Czyli tylko ciut powyżej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Dokładnie.
Czy to jest tak, że ten sam satelita komunikacyjny może służyć do transmitowania sygnału telewizyjnego, internetowego, radiowego, jakiegokolwiek? Czy mówimy o setkach urządzeń, bo każde z nich jest wyspecjalizowane w czym innym?
To jest tak, że często na jednym satelicie, który może być dużym satelitą, na przykład takie satelity na orbicie geostacjonarnej mają kilka ton nawet, umieszcza się różne wyspecjalizowane transpondery urządzenia. Więc zdarza się tak, że są faktycznie satelity, które obejmują wiele celów. Natomiast często jest tak, że robi się specjalizowane satelity pod dany system i albo robi się to ze względów technicznych, bo po prostu na przykład dana orbita sprawdza się lepiej do danego zastosowania, albo żeby osiągnąć dany cel, na przykład niskie opóźnienie sygnału, no to musimy dla danego zastosowania właśnie zejść na niską orbitę okołoziemską. Albo czasem mamy po prostu też rzeczy ze względu na przykład zastosowanie, czyli może być to zastosowanie cywilne albo na przykład zastosowanie militarne, więc wtedy też mamy różne satelity i są to różne urządzenia.
Czy da się tak mniej więcej chociaż powiedzieć? Pewnie się da. Ile jest satelitów komunikacyjnych w tym momencie na wszystkich ziemskich orbitach?
Tutaj możemy jeszcze zahaczyć o taki podział przed erą Starlink i po, że tak powiem, rozpoczęciu programu Starlink, bo teraz tak naprawdę większość satelitów, które mamy na orbitach okołoziemskich, to są satelity telekomunikacyjne.
Więc z powodu Starlinków, tak, których jest tam kilka tysięcy.
Dokładnie tak. Wszystkich satelitów jest mniej więcej pomiędzy 13 a 14 tysięcy na orbicie aktywnych satelitów. Ta liczba się zmienia, bo niekiedy satelity doorbitują, z czego ponad połowa to są właśnie satelity telekomunikacyjne Starlink. Natomiast gdybyśmy odjęli te Starlinki, to ciągle kilka tysięcy satelitów innych to są satelity właśnie telekomunikacyjne. Więc nawet bez Starlinków można powiedzieć, że zaraz po satelitach służących do obserwacji Ziemi te satelity do telekomunikacji są najpopularniejszymi.
Czyli w gruncie rzeczy, jeżeli by przyjąć, że to, co nas jako gatunek cechuje najbardziej, czyli chęć budowania społeczności, chęć komunikacji, chęć wymieniania myśli, no to to ma odzwierciedlenie także w konkretnych urządzeniach na orbicie, że większość z nich właśnie temu służy.
Dokładnie tak by można było powiedzieć, tak.
Jaka część z nich to są takie satelity, które działają na rzecz czy firm, czy osób prywatnych, a jaka część, czy takich cywilnych bardziej, a jaka część to są stricte wojskowe urządzenia?
Mamy systemy, które zarówno działają właśnie w tutaj domenie publicznej, to są firmy, które rozpoczęły już wiele lat temu swoją działalność i oferują łączność w takie miejsca jak na przykład statki, jak samoloty, może już niektórzy, znaczy większość z nas chyba widziała na pokładzie samolotów gdzieś dostęp do internetu właśnie świadczonego przez takie satelity, więc na pewno tutaj ten rynek jest, chociaż firmy takie działające w sektorze cywilnym miały już swego rodzaju problemy, konstelacje takie, które dostarczały internet czy łączność właśnie poprzez satelitę, nawet upadały, więc jakby to nie jest powiedziane, że mamy tutaj, czy mieliśmy taki bardzo stabilny rynek, natomiast cały czas te usługi są. O wojskowych, czy też tutaj rządowych konstelacjach Tutaj mówimy no, zarówno w przypadku rynku amerykańskiego, jak i teraz coraz więcej w przypadku rynku europejskiego, więc ilość tych satelitów tutaj, jeśli chodzi o zastosowanie rządowe, na pewno się będzie zwiększała.
Gdyby przyjąć, gdyby na chwilę do naszej rozmowy, do tej szuflady czy do tego worka satelity komunikacyjne wrzucić satelity, które nas pozycjonują, systemy satelitarne czy systemy nawigacyjne, to ile my dzisiaj mamy takich systemów na Ziemi?
Mamy tych systemów już kilka. Pewnie jak myślimy, czy tak historycznie jak myśleliśmy, to nawigacja satelitarna kojarzyliśmy, czy synonimem nawigacji satelitarnej
jest
był
GPS,
tak? Czyli amerykański system. Bo był systemem, który pierwszy...
I on obejmuje cały glob,
tak,
bo nie wszystkie systemy te, które są nawigacyjne, obejmują całe globy, niektóre tylko kawałki.
Dokładnie.
Więc amerykański GPS, najstarszy, pierwszy, obejmuje całość.
Tak.
Jest rosyjski...
GLONASS.
GLONASS,
całość. Również całość globu.
On jest mniej dokładny, prawda?
Jest mniej dokładny, tak samo tutaj też te systemy rozpatrujemy przez to, jaki kraj zawiaduje tym systemem, więc dlatego tutaj Stany Zjednoczone mają swój system, dlatego Rosja ma swój system. Tak samo swój system mają Chiny, który jest też niezależny od tych wszystkich innych systemów. No i co najważniejsze dla nas, również swój system ma Europa, system Galileo.
Czy ten system już jest dokończony? Bo patrząc historycznie, jak on się rozwijał, można by odnieść wrażenie, że no, nie wiem, że Europa działa mało sprytnie albo Europa działa z jakimś opóźnieniem. Ten system był budowany kilkukrotnie, był odsuwany jego start, kilkukrotnie były odsuwane konkretne fazy jego rozwoju. On już jest teraz gotowy?
System faktycznie był rozwijany przez ponad 20 lat jest on operacyjny, więc jest tutaj możliwość korzystania z tego systemu, natomiast jest cały czas unowocześniany, w sensie takim, że Europa nie powiedziała, że teraz wystrzeliliśmy pierwszą konstelację satelitów i nie robimy nic dalej. Zostały wyniesione ostatnio dwa kolejne satelity drugiej generacji tego systemu, czyli do tej konstelacji pierwszej, która składa się z ponad 20 satelitów, mamy tutaj dołączyć kolejne satelity, które zaoferują nam jeszcze większą dokładność, która już jest liczona w wartościach poniżej metra. To mówimy już teraz o dziesiątkach centymetrów dla nawigacji satelitarnej.
Gdy mówiono o przeznaczaniu konkretnych pieniędzy na budowę systemu Galileo, często w rozmowach pojawiał się taki argument, że musimy mieć osobny system niż amerykański. Mimo tego, że jesteśmy sojusznikami, dobrze jest mieć swój system, bo nigdy nie wiadomo, jak będzie. Poza tym coraz większe jest przełożenie na gospodarkę. Nasza gospodarka, amerykańska gospodarka na wielu obszarach to są gospodarki konkurujące. No nie możemy wisieć na ich systemie. Ale pojawiał się także inny argument, że amerykański system jest systemem wojskowym, który udostępnia sygnał, zresztą pogarszając jego jakość nam, to znaczy nam, cywilom. Natomiast ten europejski miał być systemem od początku cywilnym i to mówiono dużo dokładniejszym finalnie niż amerykański. Czy to się udało już osiągnąć, czy jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu?
Jeśli chodzi o system Galileo, to osiągnęliśmy na pewno to, że mamy system, który jest niezależny, ale też system współpracujący z systemem amerykańskim pod tym względem, że urządzenia, które mamy, nasze telefony, jeśli chodzi o codzienne użycie, ale też w profesjonalnym zastosowaniu, najczęściej są wielosystemowe.
Czyli możemy sobie wybrać.
Możemy sobie wybrać albo korzystać jednocześnie z kilku konstelacji, które sprawiają, że możemy mieć tą dokładność pozycjonowania jeszcze lepszą. Więc jakby musimy patrzeć na to globalnie i nie tylko patrzeć pod przez pryzmat jednego systemu, ale właśnie przez pryzmat tego, co osiągamy też mając kilka systemów do dyspozycji. A w przypadku, gdy jeden system przestanie działać, no to zawsze mamy swój. Nawet jeżeli jeszcze nie osiągnął wszystkich pokładanych w nim celów, to cały czas go rozwijamy i tak naprawdę te cele cały czas będą możliwe do osiągnięcia.
Mówiliśmy trochę o tym, że wbrew pozorom, czy wbrew temu, co może całkiem spora część osób myśli, komunikacja nawet na duże odległości nie jest postawiona tylko i wyłącznie na systemach satelitarnych. W niektórych obszarach jest ta komunikacja satelitarna jest w dużej mniejszości w porównaniu na przykład ze światłowodami. Czy są jakieś obszary, w których komunikacja i systemy komunikacji satelitarnej są absolutnie niezastąpione i bez nich jakiś sektor gospodarki, jakaś branża przemysłu gospodarki po prostu by przestała istnieć?
Przede wszystkim ciężko sobie wyobrazić doprowadzenie łączności na morzach i oceanach. Tutaj właśnie komunikacja taka lądowa ograniczana jest do kilkuset kilometrów maksymalnie ze względu chociażby na krzywiznę Ziemi, na rozpraszanie fal radiowych właśnie przy powierzchni Ziemi. Więc tutaj mamy wszystkie sektory takie, które wymagają operacji na otwartych morzach, oceanach, platformy wiertnicze, statki. Coraz większą rolę też będzie pełnić w przypadku samolotów, które też coraz częściej ich trasy nie przebiegają, na przykład wzdłuż wybrzeża, gdzie mamy łączność z radarami, mamy łączność z tą infrastrukturą naziemną. Więc tego wpływu na sektory gospodarki można tutaj wymieniać, ale tak obrazowo, jak sobie popatrzymy właśnie na te obszary, to są obszary, gdzie nie mamy innych możliwości.
Inaczej się nie da. I tu nie chodzi tylko o komunikację w rozumieniu telefonu satelitarnego, że jak coś się dzieje, to zadzwonić. Tutaj chodzi w przypadku statków, samolotów o namierzanie, tutaj chodzi o komunikację taką bardziej automatyczną, czyli spływanie komunikatów, chociażby pogodowych. Tutaj chodzi o identyfikację jednostek, chociażby na ploterach, na GPS-ach, o samą lokalizację dla marynarzy, dla pilotów, gdzie jesteśmy. To nie jest wcale takie oczywiste. Kilkanaście dni temu płynąłem żaglowcem, jachtem przez Bałtyk na Gotlandię i z powodu zakłóceń w pewnym momencie system GPS, na którym przecież tak wszyscy bazujemy, po prostu przestał działać. Zaczął nam pokazywać kompletnie bzdurne jakieś lokalizacje, gdyby nie drugi system właśnie namierzania takiego, tak zwana nawigacja zliczeniowa, mogłoby się okazać, że jesteśmy w kłopotach. Zresztą na słuchu radiowym słyszeliśmy rozmowy pomiędzy nawigatorami z dużych statków handlowych, a na przykład polskim wybrzeżem. Rzucamy kotwicę, ponieważ nie mamy pewności, że nasze systemy lokalizacyjnie dobrze działają. Nie chcemy wchodzić do Zatoki Gdańskiej, poczekamy, aż będziemy mieli taką pewność. Więc tutaj ta zależność od systemów komunikacji satelitarnej wydaje się być absolutnie taka oczywista i one są niezbędne.
Coraz więcej też zależności mamy ze względu na przekazywanie informacji o chociażby pozycji czy kierunku przemieszczania się prędkości i statków, i samolotów. Mamy systemy typu ICE, systemy typu ADS-B w samolotach. I o ile te systemy właśnie powodują nam to, że na przykład statki się nie zderzają, ponieważ jeden statek ma transponder, który wysyła informacje.
Widzi drugi.
Tak, widzi drugi, ale też wysyła informacje o swojej pozycji do innych statków. Natomiast tutaj są problemy takie, że chcielibyśmy też centralnie móc monitorować ruch statków oraz też ze względu na aspekty handlowe, czy też aspekty tutaj takiej polityki handlowej, przeciwdziałaniu piractwu i innych rzeczy, widzieć globalnie, gdzie te statki są. No i tutaj znowu horyzont nam przeszkadza. Więc przychodzą tutaj z pomocą satelity, które taki sygnał z transpondera mogą odebrać. I te wiadomości o lokalizacji tego systemu, chociażby ICE, mogą być zbierane przez satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej, które akurat przelatują nad tym miejscem, a następnie przekazywane do centralnej sieci i udostępniane po prostu do centrów, które zajmują się czy też tutaj ruchem morskim, czy też właśnie jakąś analityką. Więc tutaj te systemy satelitarne często są takimi systemami wspomagającymi i ich rola rośnie, tak jak rośnie nam zatłoczenie, czy też nieba, czy też tutaj, jeśli chodzi o żeglugę, tak, to te systemy mają coraz większą wartość dla nas.
No i nie możemy zapominać też o tym, że w ratownictwie morskim systemy satelitarne to, że gdy się dzieje jakiś wypadek, to rzeczą, którą pierwszą w czasie każdego szkolenia się mówi, To jest na tratwę zabranie radioboi, zabranie urządzeń, które emitują sygnał satelitarny automatyczny, dzięki któremu łatwiej nas później nawet na bardzo wzburzonym morzu namierzyć. Tutaj jest wiele różnych systemów nakładających się na siebie, ale ten komponent satelitarny także występuje.
Dokładnie. Tutaj radiotelefony satelitarne, można powiedzieć, to była jedna z takich głównych zastosowań też w łączności cywilnej, ale też militarnej, tak? Można sobie wyobrazić nie tylko w sytuacjach tutaj cywilnych, gdzie mamy zagrożenie życia przy jakimś wypadku, ale też no, niestety na polu walki, tak? Tam najczęściej nie mamy dostępu do żadnej innej łączności, czy do tej pory nie było żadnej innej łączności, więc te telefony satelitarne i wyspecjalizowane właśnie systemy do tego no, były od praktycznie początku rozwoju tych sieci telekomunikacyjnych bardzo istotnym czynnikiem.
Chciałem Cię zapytać o konstelację Iris 2, o to, co to jest, co to robi, po co mamy to rozwijać i o to, czy my mamy szansę, żeby jako Polska się w nią zaangażować, wpiąć, nie wiem, jakiego słowa powinienem użyć.
Tutaj warto popatrzeć z szerszej perspektywy na program kosmiczny europejski, można by powiedzieć, bo od wielu, wielu lat mamy już program Copernicus, który dostarcza zobrazowań satelitarnych, które są
obrazowanie
używane.
Ziemi.
Obrazowanie Ziemi.
Zresztą chyba największy na świecie, prawda?
Tak, satelity Sentinel, które dostarczają w wielu pasmach, używane w całym przemyśle zobrazowania Ziemi. Później mamy komponent Galileo, który dostarcza nam nawigację satelitarną. No i teraz jest jeszcze jeden brakujący, powiedzmy, taki bardzo duży klocek, o którym możemy powiedzieć, to europejski system komunikacji. Komunikacji, który zapewnia zarówno dostęp do szerokopasmowego internetu, jak i właśnie usług komunikacyjnych, dystrybucji czasu, a tak samo kluczy kwantowych, więc jakby system Iris 2, który tutaj teraz, o którym teraz mówimy, to taki, powiedzmy, kolejny brakujący obecnie Europie komponent kosmiczny, który ma zapewnić to, że kontynent będzie miał dostęp do własnych zasobów, które będą napędzały zarówno gospodarkę, jak i zapewnią o bezpieczeństwie naszego kontynentu.
Jak Ty mówisz o tym komponencie dostarczania internetu, masz na myśli konkurencję do Starlinka, czy mówisz o czym innym?
Mam bardziej na myśli konkurencję, jeżeli tak to można nazwać, do innej amerykańskiej usługi Starshield. To jest taki wariant zmodyfikowany Starlinka, dedykowany dla administracji rządowej USA, bardziej militarnej. Więc można porównać to w pewnym stopniu do Starlinka, ale ma inne charakterystyki ze względu na chociażby odporność na zakłócanie, odporność na nieautoryzowany dostęp do takiego systemu. W systemach takich komercyjnych jak Starlink nacisk jest na zadowolenie użytkownika i na to, żeby użytkownik miał szybki dostęp do internetu, który działa przez większość czasu. Natomiast w przypadku tutaj, gdy mówimy o systemach rządowych, nacisk jest właśnie na bezpieczeństwo, nacisk jest na to, żeby ten system zawsze działał i jak najczęściej działał, żeby po prostu ten czas, kiedy system jest zakłócony albo po prostu nie działa, był minimalizowany.
Jak Ty mówisz, że to jest taki brakujący klocek, taki brakujący komponent do jakiejś większej całości, masz na myśli to, że my na ten temat debatujemy i wiemy, że jest brakujący, no ale debatujemy, czy masz na myśli to, że za chwilę, że już takie satelity tam są i my ten system rozbudowujemy? W którym my jesteśmy, na którym etapie rozwoju Iris jesteśmy?
W przypadku Iris teraz jesteśmy w zasadzie w przełomowym momencie, bo system ma być w pełni operacyjny za kilka lat. To jest data obecnie podawana, około 2030 rok, jeśli chodzi o uruchomienie całego systemu, całej konstelacji, bo mówimy tutaj o docelowo konstelacji, która się będzie składała z mniej więcej 300 satelitów na różnych orbitach. Teraz jesteśmy w takim kluczowym momencie, bo pod koniec zeszłego roku została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum dużych operatorów satelitarnych i dużych integratorów satelitów w Europie. To są duże firmy telekomunikacyjne, operatorzy satelitarni, ale także producenci platform i systemów satelitarnych, więc akcja jest już dosyć zaawansowana.
Gdzie w tej całej akcji są Polacy i czy są?
Rynek europejski działa tak, że takie duże systemy zazwyczaj są budowane właśnie przez firmy, które są wielkimi integratorami satelitów, tylko one nie działają w pojedynkę. One mają bardzo wielu poddostawców, którzy z różnych krajów, to jest bardzo duża charakterystyka sektora europejskiego, która czasem powoduje to, że projekty są może troszkę dłuższe, ale dzięki temu wszystkie kraje praktycznie mogą brać w nich udział, że do tych satelitów czy do tych systemów komponenty, podzespoły dostarczają różne firmy z różnych krajów. Teraz jakby czekamy.
Nie, w tym z Polski.
W tym z Polski, tak, dokładnie. I teraz właśnie, dlatego mówiłem, że to jest dosyć przełomowy moment, bo ci duzi integratorzy już podpisali tę umowę i oni szukają, czy będą teraz szukać właśnie podwykonawców, będą szukać firm, które dostarczają technologię. I to może być przekrój technologii, bo to mogą być i technologie naziemne, ale też technologie, które faktycznie będą miały udział w tych satelitach. Czasu niestety nie jest dużo, bo może tutaj, jak mówię o roku 2030, to musimy pamiętać, że jest proces projektowania, później jest proces budowy, testów, później wystrzelenie, uruchomienie, więc tego czasu jest niewiele, ale cały czas liczymy, że polskie firmy, polskie podmioty będą miały udział w tym programie.
Czy polskie firmy, czy my liczymy i czekamy, czy aktywnie zabiegamy o to, żeby rzeczywiście takie zlecenia dostać? I kto powinien zabiegać? Czy to powinno się dziać z poziomu właśnie tych poszczególnych firm, które mogłyby takie komponenty stworzyć? Czy to powinno to zabieganie być wpisane w rolę Polskiej Agencji Kosmicznej albo nawet polskich ministerstw po to, żeby było to skuteczniejsze?
Na pewno to jest gra zespołowa, bo z jednej strony firmy dostarczają technologię i firmy muszą przekazywać informacje czy przekazywać swoją ofertę, co my możemy zaoferować. Więc tutaj to jest na pewno, że tak powiem, piłeczka po stronie firm i firmy dużo tutaj ze swojej strony mogą dać, ale też muszą dać. Ja sam wiem, jak ciężki proces i kosztowny, też dużo wysiłku on trwa, jest pokazanie naszych umiejętności. Też jako kraj jesteśmy dopiero krajem dosyć młodym, jeśli chodzi o klub krajów kosmicznych. Tak? Dopiero już może nie można powiedzieć, że wchodzimy dopiero, ale dopiero, że tak powiem,
rozglądamy się
i pokazujemy, na co nas stać, a inni muszą uwierzyć, że faktycznie nas na to stać. Natomiast faktycznie tutaj i wierzę, że te rzeczy się dzieją. Oczywiście nie wszystko widzimy w przestrzeni publicznej, że te rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o współpracę z i ministerstwem, i Polską Agencją Kosmiczną. Więc to jest gra zespołowa. Tak jak mówię, czasu nie mamy dużo, ale szanse myślę, że są tutaj duże, bo tak naprawdę w takim programie, jeśli chodzi o satelity telekomunikacyjne, tam jest mnóstwo komponentów praktycznie z każdej dziedziny, więc to nie jest tylko stricte komunikacja, ale to są elementy platform satelitarnych, które są bardzo, bardzo szerokie.
Bardzo dziękuję.